Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Naszym gościem w Arsenale Kultury będzie Car Życia. To tytuł książki. Książki Jerzego Kędzierskiego, pisarza, którego mam przyjemność dzisiaj gościć w studiu, wraz z Tadeuszem Żukowskim, poetą, pisarzem, członkiem Pęklubu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tytułowy Car Życia, moje pierwsze pytanie do autora Jerzego Kędzierskiego. Czy to pan?
To nie ja. Odpowiem tak, że ja jako pisarz swoją pracę wykonałem i zapraszam czytelnika, żeby był na tyle uprzejmy i włożył troszeczkę swojej wrażliwości, swojej inteligencji, swoich wszystkich zmysłów, żeby odpowiedział sobie na pytanie, kto jest tym carem życia. Może ten czytelnik jest carem życia, nie wiem. To już sobie czytelnik będzie odpowiadał.
Zgodnie z książką, carem życia, jak rozumiem, jest Jacek, który prowadzi nas przez różne sytuacje życiowe, z którego poznajemy w czasie tej książki, w formie opowiadań anegdotycznych, czasami opowiadań bardziej, mniej refleksyjnych. Ja tylko powiem państwu, że przez tę książkę dzisiaj przejechałam jeden przystanek tramwajowy, więc jest ona rzeczywiście wartko, ciekawie napisana, ale też moją uwagę zwróciła ona na portalach społecznościowych, bo sporo znanych mi osób i szanowanych przeze mnie tę książkę właśnie zaczęło polecać. Tadeuszu, zwracam się do Tadeusza Żukowskiego. Jaka jest książka Car Życia? Jakbyś jako krytyk literacki mógł nam dookreślić tę dosyć chyba niezwykłą i bardzo ciekawą formę literacką Cara Życia.
Tak, powiem żartobliwie, że Car Życia jest książką czarującą. W tym sensie, że bardzo subtelnie, umiejętnie rozgrywa konwencje. Konwencje autora, konwencje bohatera, narratora oraz rzeczywistość, którą opisuje. W związku z tym, że ja też pisuję, prawda, i też siedzę za biurkiem i wychodzę z domu, więc kiedy tę książkę czytałem, utożsamiałem się z bohaterem, w tej podobieństwie losu, kondycji pisarskiej, bowiem my, zanim tu przyszliśmy, wcześniej poznaliśmy się i wielokrotnie spotykaliśmy się na przemiłych, inteligentnych rozmowach.
Czy będziesz w takim razie uczciwym i obiektywnym cenzorem tej książki teraz, skoro
niestety,
się panowie znacie?
Niestety, cenzorem nie mogę być tej książki, bo stałem się przyjacielem tej książki. Dlatego, że jest błyskotliwa, wciągająca, poruszająca. A cofałem się, by niektóre rzeczy jeszcze przeczytać, posmakować. I każdemu polecam rozsmakowanie się w Carze Życia.
Ja muszę powiedzieć, że to chyba rzeczywiście dość niezwykła książka, bo ty mówisz, że się w niej odnalazłeś, ale również doskonale odnalazłam się w niej ja. Dlatego, że przez sporo czasu podróżowałam między dwoma miastami. Teraz państwu trochę zdradzę. Książka skonstruowana z kilkudziesięciu rozdziałów, dosyć krótkich. Głównie jest zapisem z podróży głównego bohatera i bywania głównego bohatera w różnych miejscach, różnych sytuacjach. Acz to bardziej nobliwych, jak kościół, czy muzeum, czy biblioteka, po rozmowy z okolicznymi, lokalnymi kloszardami, bywalców tych miast, częstych bywalców Warszawy i Poznania. Z pewnością zachwyci w tej książce bardzo wiernie oddana topografia miasta, takich charakterystycznych miejsc, zarówno w Warszawie, jak w Poznaniu. Park Chopina w Poznaniu, tak? I młody chłopak rysujący w tym parku. No to ja w liceum, tak? Bo do tego parku chadzałam. Pomnik Figura Osieckiej na Saskiej Kępie, no to też z kolei moje miejsce, bo tam mieszkałam. Rzeczywiście wielka wnikliwość obserwacji jest w tej książce, ale niech się państwo nie przestraszają, dlatego że to jest bardzo wartko i zaskakująco płynnie i wciągająco opowiedziana taka historia pana, możemy przypuszczać, że w średnim wieku, może trochę starszego, który swobodnie podróżuje, do końca nie wiemy, czym się zajmuje, ale wiemy, że trochę sprzedaje różnych rzeczy, generalnie ma jakiś wolny zawód, jest wolnym człowiekiem. I ten pan podróżujący sobie ma dosyć dużo czasu, chęci przede wszystkim i tej ogromnej potrzeby poznawania ludzi przez obserwacje, przez rozmowę, przez wnikliwe analizowanie okoliczności. Skąd taki pomysł w ogóle na taką postać? I czy taka postać ma czytelnikowi dać takie poczucie z własnego straconego czasu, że zbyt szybko biegnie, a nie zatrzymuje się przy tych pozornych drobiazgach życia codziennego, tylko powinien wnikliwiej, bliżej stawać z ludźmi twarzą w twarz?
Co czytelnik powinien, to ja nie wiem i nie mam takich ambicji, żeby mówić coś komuś, kto co powinien. Książka jest propozycją i myślę, że odpowiedzią na pani pytanie będzie motto, które wybrałem z Wincentego Różańskiego. Może przeczytam to motto. Wierny każdemu człowiekowi, każdemu mężczyźnie i kobiecie, poeta wychodzi na ulicę i zbawia świat. Po swojemu. Wybaczcie mu, on nie wie, co czyni. Przeczytałem wiersz Różańskiego, spodobał mi się, mogę go czytać w kółko i postanowiłem ten wiersz rozpisać na prozę. Pani pyta, no kim jest ten narrator, który jeździ z Poznania do Warszawy, który chodzi tu i tam po Parku Chopina. No właśnie takim szaleńcem, który, takim może poetą, który wychodzi na ulicę i zbawia świat po swojemu. Chce coś temu światu powiedzieć, może przypomnieć. Pani mówi, że nie wiem, jak pani powiedziała, że książka ma coś powiedzieć komuś, co ktoś powinien. No nie wiem, czy jest tak. Mam też, motta są aż trzy, to może przeczytam jeszcze te dwa pozostałe. Naprawdę wierzysz, że dostaniesz dziką kartę jak łotr po prawicy? Że akurat ty możesz pozostawić swoją wieczność na last minute? I trzecie motto, bezczynne ręce żebraków są podobne do rąk pisarzy, którzy tylko piszą. Bo pani mówiła, że ten narrator tak chodzi, nie wiadomo co robi, no jest troszkę takim żebrakiem z bezczynnymi rękoma i w tym jest podobny do pisarza. Czy pisarz coś robi? Można postawić takie pytanie. Dla mnie jako pisarza pracą jest wyjście do miasta. Ja pracuję wtedy, kiedy ja wychodzę do miasta. Wtedy, kiedy jestem w podróży, to ja jestem w pracy. Nie wiem, czy odpowiedziałem.
Tadeuszu, widzisz takie powiązanie, jakąś korelację między postacią na przykład Witka Różańskiego. Jego całe życie było właściwie pisaniem poezji, tak? A twórczością Jerzego Kędzierskiego.
Widzę chociażby w najbliższym takim aspekcie dom, wyjście z domu i powrót. Witek Różański ze swojego mieszkania wychodził do parku vis-a-vis, prawda? I wracał z powrotem, kiedy obszedł ten park dookoła. Wielokrotnie tam chodziłem i coraz bardziej ulegałem urokowi tego parku. I szczególnie, kiedy na ławeczce w parku, postawił ławeczkę i na tej ławeczce usiadł Witek jako pomnik. Także on, który był traktowany poniekąd jako kloszard, drawił się w swoim rodzonym, rodzinnym parku, który współhodował sercem i kontemplacją. Jest tam stale.
Ostatnio mogliśmy tę książkę spotkać, mówię bardziej o mieszkańcach Warszawy, na spotkaniu z Jerzym Kędzierskim w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dlatego, że tym motywem, który przewija się przez całą książkę, jest Bóg, jest wiara, jest stosunek do Kościoła, ale nie jest to takie nobliwe, świętoszkowate prawienie morałów, tylko raczej odkrywanie Pana Boga w drugim człowieku, bardzo często w zaskakujących jego postawach i taki format, który się powtarza parokrotnie tych opowiadań jest taki, że główny bohater Jacek spotyka na swojej drodze jakąś postać, którą dosyć surowo początkowo ocenia, to ze względu na wygląd, to ze względu na jakieś niezbyt eleganckie zachowanie i potem po dłuższym poznaniu tego, nawet nie dłuższym, ale po jakiejś rozmowie, po jakiejś interakcji, poznaniu jakimś tego człowieka, okazuje się, że w tym drugim człowieku jest jakaś duchowość, jest jakaś refleksja, jest jakaś potrzeba transcendencji. Skąd takie wątki?
Bardzo dziękuję za to słowo transcendencja. Wydaje mi się, że obowiązkiem pisarza, przynajmniej w moim pojęciu, pisarz to jest ktoś, kto ma obowiązki, jest przypominać ludziom, że są żywi. Co to znaczy być żywym? To znaczy wykorzystać wszystko to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, a od Pana Boga otrzymaliśmy między innymi ten zmysł kontemplacji i zadanie wchodzenia w relacji z ludźmi, bo prawdziwe życie jest spotkaniem. Tam, gdzie jest dwóch, tam jest coś najważniejszego. Właśnie to jest to drugie motto. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać. Drugie motto książki. Naprawdę wierzysz, że dostaniesz dziką kartę, jak łotr po prawicy, że akurat ty możesz pozostawić swoją wieczność na last minut? No akurat w tej książce przypominam ludziom, tym, którzy zechcą poczytać, że to nasze bieganie po mieście no, musi mieć jakiś sens, że ono jest po coś, żebyśmy o tym nie zapominali. I pani mówi, że narrator spotyka różnych ludzi, ocenia ich tak jak każdy, jak ktoś jest... wygląda jak łachmaniarz, no to się go ocenia jak łachmaniarz, ale no można sobie zadać troszeczkę wysiłku, żeby w tym człowieku zobaczyć obraz Boga, coś takiego.
Dosyć surowo pan ocenia w tej książce Poznań. Jest taki rozdział, lekcja i tam jest fragment: w Poznaniu jakoś nikt się nie przysiada, żeby przeczytać wiersze miłosne Elizabeth Bishop, Cold Spring, we własnym przekładzie. Chyba, że Damian, ale to już jest zupełnie inna, dłuższa opowieść. Koniec dobrego, wracam na dworzec centralny, nie chcę wracać do Poznania, trumny miast polskich. Miasta, w którym mieszkańcy pozorują życie według zasad, po co mam gdzieś iść, jeśli mogę nie iść? Po co mam zjeść w mieście, jeśli mogę zjeść w domu? Ale jednak... część gwary poznańskiej zawarł pan w tej książce. I myśli pan, że dla czytelnika spoza Poznania, spoza Wielkopolski, takie słowa jak szczun, glajda, fleja będą czytelne?
To już jest, nie wiem, czy będą czytelne. Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
ale jest to zabieg celowy.
Absolutnie. Ja w ogóle mam się za pisarza świadomego, że w tej książce nie ma tam niczego, czego ja bym nie przemyślał. Wszystko jest tam świadome. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gwara jest bogactwem. I czemu tej gwary właśnie nie wzbogacić książki, która może będzie czytana w całej Polsce, troszeczkę tymi gwarowymi, poszczególnymi słowami. Nie jest tam tego dużo, ale są one użyte świadomie. Poza tym ja też jako pisarz lubię troszkę wybijać czytelnika ze schematów, z rytmu, a niech ten czytelnik, któremu być może się wydaje, że już wszystko wie, raptem natrafi jakieś słowo, które nie jest słowem książkowym, nie jest słowem jakimś tam wyszukanym, wydumanym, ale jest skądś inąd. Niech ten czytelnik troszkę tak zatrzyma się na chwilę i co to może być.
Właściwie ta konstrukcja poukładanych krótkich opowiadań też jest momentami bardzo wybijająca. Ja tutaj myślę o takim rozdziale Condition, gdzie bohater Jacek opisuje, jak bierze udział w spotkaniach fitnessu. I jest to bardzo dowcipny rozdział, ale też jak w przypadku tych poszczególnych opowiadań, on też się kończy refleksją dotyczącą pewnych zadań, które stają w mniemaniu Jacka przed dojrzałymi mężczyznami, a którzy jednak ci dorośli mężczyźni nie podejmują właśnie, zamykając się w jakiejś sferze swoich czy przyjemności, czy jakichś rozrywek, czy jakiegoś hobby. Fragment może pozwolę sobie przeczytać. Ala często mówi do mnie i do całej sali, to jest instruktorka pana Jacka. Jacek, tego nie musisz robić. Jacek, podłóż klocki, jak nie sięgasz, weź paski, jak nie dajesz rady. Jacek, podłóż koc pod pośladki, nie podnoś pięt, zmniejsz obciążenie. Czuję się wyróżniony, po to uczęszczam na body condition. Lubię współćwiczących.
Pani tu poruszyła wiele kwestii. Tam w tym chyba pod koniec tego opowiadania padają słowa, że Kościół dorosłym mężczyznom nie oferuje nic. Tak? I ci jakoś księże ciągle, czy nasi duszpasterze o tym zapominają. Może bezpieczniej, czy po prostu łatwiej, czy może te damy, które z reguły wypełniają kościoły, są łatwiejsze w obsłudze duszpasterskiej? Nie wiem. Dla mężczyzn w kościele nie ma nic do roboty i a mężczyzna jest skonstruowany tak, że jest zadowolony wtedy, kiedy coś wykonuje, w czymś uczestniczy. I niestety, no, mężczyźni widzimy, że popadają niektórzy w jakąś wtórne zdziecinnienie, w jakieś, no, takie, że nie wykorzystują potencjału, który przez całe życie zebrali, mam tu na myśli doświadczenie, różne umiejętności, tak? Że ci starsi mężczyźni są jak gdyby niewykorzystani dla społeczeństwa, dla świata, dla Polski.
Tadeuszu, musisz się odnieść do tego.
Mianowicie, książka ta moja zwróciła uwagę na to, co dostrzegałem jako współuczestnik życia literackiego. Że tylko 10% mieszkańców Poznania interesuje się literaturą. Tym bardziej tę ambitną literaturą, pewnie jeszcze mniej. Mówię tutaj o sobie jako poecie, że pewnie mniej. 10% przez mój do poety, pisarza, to jest dosyć dużo. Może to też wynikać z tego, że pewien typ bycia mieszczaninem w Poznaniu, przy targach i tak dalej, przy tym ruchu finansowym, obrocie finansowym uważa, że mężczyzna jest ten, który zarabia. Im lepiej zarabia, tym jest świetniejszym mężczyzną. Natomiast pisarze znani są z tego, że cienkoprzędą, prawda, że im dłużej są pisarzami, tym bardziej chudną finansowo. Tak? I to jest taki, no, istotny problem. Jeśli chodzi o te relacje społeczne, to zauważyłem w tej książce, że bohater wychodzi na Plac Wolności, wychodzi na tak zwane miasto i kogo spotyka? Spotyka najchętniej ludzi tak zwanego marginesu, tak zwanego, bo on potem w nich odnajduje rzeczy ciekawe i istotne. A ci właśnie są tym bardziej w Poznaniu pomijani. Także powiedziałbym, to miłosierdzie chrześcijańskie, o którym tu wspominaliśmy, że tutaj istotnie wiele razy wątki etyki chrześcijańskiej się pojawiają, są cechą narratora, a zatem i pisarza.
Ale nie wiem, czy podzieliłeś się z panem Jerzym tą refleksją o dosyć kiepskiej kondycji poetów w Poznaniu, bo w książce Car życia możemy znaleźć też poezję Jerzego Kędzierskiego. I ja na koniec, bo już nasz program zbliża się ku końcowi, pozwolę sobie przeczytać bardzo taki mocny wiersz Jerzego Kędzierskiego w Carze życia. Ma teologia. Bez grantu piętą nie ruszy, bez dotacji po jogurt nie wyjdzie, bez stypendium ani nie beknie. Neomarksistowski poeta, faszerowany liberalnymi funduszami, zdobywca wolnościowych nagród. To się nazywa rozwalić składnie. Jakież to rewolucyjne. Napisać wniosek, aplikować. Dosyć taka spięta w formie poezji, w formie wiersza, ale wnikliwa analiza w świata generalnie chyba kultury i pewnych zależności.
Tu jest odpowiedź na to, co powiedziałem, dlatego że nasz tutaj kolega, świetny pisarz, jest tak zdystansowany do oficjalnej strony literatury, że nigdy nie skontaktował się ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich czy Pen Klubem i chyba nie starałeś się o to, żeby cię przyjęto do takich instytucji. No i dobrze, dlatego, że sam się stajesz instytucją. Znaczy poprzez dzieło, które tworzysz.
To będzie doskonała puenta. Ja tylko jeszcze państwu powiem, że w tej książce Car życia autorstwa Jerzego Kędzierskiego znajdą państwo mnóstwo miejsc w Warszawie, mnóstwo postaci życia kulturalnego, autentycznych, warszawskich, ale też mnóstwo bliskich nam miejsc w Poznaniu i postaci życia kulturalnego Poznania, chociażby wspomniana w jednym z opowiadań Nona, czyli Zenona Cyplik Olejniczak w domu na Wronieckiej. No to są miejsca, w których poznaniacy, którym kultura nie jest obojętna, bywają, są, widzą się, jakoś tworzą pewne środowisko, jeśli nawet nie bardzo znaczące, tak, czy mające na cokolwiek wpływ, ale jednak budujące w jakiś sposób, starające się budować, podtrzymywać tą tkankę kulturalną Poznania. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie w Arsenale Kultury o najnowszej książce Jerzego Kędzierskiego, Car życia. Rozmawiałam z autorem Jerzym Kędzierskim.
Dziękuję.
I z Tadeuszem Żukowskim, poetą, pisarzem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I dziękuję, że pani uzupełnia, dopełnia te niskie procenty zaangażowania w twórczość, literaturę tym spotkaniem. Arsenał Kultury.